Przez lata czytaliśmy słowa Jezusa, który mówił: potem usłyszycie o wojnach i wieści wojenne, baczcie, abyście nie trwożyli się, bo musi się to stać, ale to jeszcze nie koniec. Kiedy czytaliśmy te słowa, to odnosiliśmy je do czasów ostatecznych, czy do jakiejś odległej przyszłości. Nikomu z nas by nie przyszło do głowy, że gdzieś tam ta wojna się pojawi całkiem blisko nas. Dlaczego o tym mówię w ogóle? Bo chcę mówić na temat siódmego błogosławieństwa z kazania na górze, które brzmi: błogosławieni pokój czyniący, albowiem oni synami Bożymi będą nazwani. Niewątpliwie dzisiejszy świat ma problem, ale w zasadzie nie dzisiejszy, bo świat ma odwieczny problem z utrzymaniem i przywróceniem pokoju. I nawet dziś, o czym wiemy doskonale, mając pod bokiem wojnę na Ukrainie od ponad 2 lat, wcześniej jakieś toczyły się wojny w dawnej Jugosławii w latach 90., więc świat sobie z tym absolutnie nie radzi. Nie potrafi albo nie chce tego zrozumieć, że rozwiązaniem tak naprawdę jest zmiana serca człowieka, a nie jakieś programy edukacyjne, zorganizowanie kampanii antywojennych, coś w tym rodzaju. Tak naprawdę dzisiaj świat jest w stanie wojny, ale to jest taki permanentny stan wojny, bo on nie dotyczy tylko konfliktów zbrojnych między państwami, ale to jest też wojna, która przetacza się przez społeczeństwo. Więc jest to zarówno wojna w wymiarze militarnym, jak i w wymiarze kulturowym. I ona nas spotyka co chwilę. W tym drugim przypadku widać to nie tylko w Polsce, w różnych miejscach. Podziały polityczne związane z różnym podejściem do nowoczesności, do postępu, do rozwiązywania problemów globalnych. Dlaczego światu nie wychodzi to czynienie pokoju? Otóż, cóż, politycy działają doraźnie, zasadniczo próbują łagodzić problemy, unikają trudnych rozwiązań. John Stott, taki wielki, wielki teolog, nieżyjący już komentator Biblii, napisał, że takie dwa pojęcia, to dobrze brzmi po angielsku, pojęcia peace i appeasement, nie są synonimami. Dlatego, że kiedy mówimy o pokoju Bożym, to słowo peace, nie ma mowy o pokoju za wszelką cenę. To słowo appeasement, które to pojęcie było używane w latach 30., dotyczyło, dosłownie tłumaczy się to jako ugłaskiwanie. I to ten appeasement stosowany był do Hitlera, żeby jemu ulegać i w ten sposób uniknąć jakichś zadrażnień. Dzisiejszy świat też, ten świat chrześcijański, bo teraz chcę przez chwilę na tym się skupić, też ma taką tendencję do stosowania polityki appeasement. I taki przykład z ostatnich dni zupełnie. Czytam, że w tym roku na Poland Rock Festival, czyli dawny przystanek Woodstock Jerzego Owsiaka, przyjeżdża grecki zespół heavy metalowy, który po polsku nazywa się Gnijący Chrystus. Jest to zespół na poły satanistyczny, bo kiedy przyjrzeć się ich tekstom, a ja to zrobiłem, to rzeczywiście spora część z nich jest ewidentnie satanistyczna i oddaje cześć szatanowi. Dlaczego o tym mówię? Bo wydaje się, że oczywistym powinno być to, że jako chrześcijanie zaprotestujemy przeciwko temu. Tymczasem ku memu zdumieniu, kiedy coś tam napisałem na ten temat, spotkałem się z takim różnym ze strony chrześcijan stanowiskiem, które właśnie przypomina tę politykę appeasementu, że po co, że trzeba łagodnie, że żeby nie zadrażniać i tak dalej. Ten czynnik tego nie sformułował w ten sposób dosłownie, ale w tym kierunku to szło. O co chodzi w tych słowach Jezusa, które mówią o czynicielach pokoju? Ja ich nie odnoszę, pomimo całego tego wstępu, nie odnoszę do przekazania nam wzorca postępowania w walce o pokój na świecie. Szczególnie w tej klasycznym wydaniu tego pokoju. Nauczanie Jezusa pośród wielu innych zalet ma w sobie tę cechę też pewnej bezpretensjonalności w podchodzeniu do tematów, które Jezus podejmuje. Więc Najczęściej odwołuje się Jezus w swoim nauczaniu do bardzo zwyczajnej codzienności i praktyki zastosowania praw duchowych. Ale one także sięgają dalej, oczywiście, tak jak wspomniałem. Więc czytając też teksty biblijne, nie możemy zapomnieć o tym, że one zostały napisane kiedy indziej i gdzie indziej niż tu, gdzie je czytamy w naszych czasach. I oczywiście z tego powodu nie tracą tej współczesnej wartości i do niej się też odniesiemy. Natomiast najpierw powinniśmy poszukać tego pierwotnego znaczenia, czyli dlaczego Jezus to napisał, co miał na myśli, do kogo te słowa skierował. Kiedy my czytamy dzisiaj błogosławieni pokój czyniący, to naszym pierwszym skojarzeniem byłby jakiś przedstawiciel ONZ czy Unii Europejskiej, czy jakiegoś kraju, który gdzieś tam z misją pokojową jedzie zaprowadzać pokój mniej lub bardziej skutecznie. Tymczasem dla słuchaczy Jezusa słowo pokój to szalom. Tak skojarzyłem sobie, że żyjemy w świecie szalonym, a to powinien być świat szalom, świat Bożego pokoju. I to pojęcie oznacza nie tyle brak negatywnych doznań związanych z wojną, czyli tego pokoju w takim znaczeniu, jak my go rozumiemy, ale to wszystko, co jest najlepsze, co jest na świecie, co się składa na życie. To jest ten Boży szalom, ten Boży pokój. To wszystko, czego nam w życiu potrzeba, radość z posiadanego dobra. To jest przeciwieństwo tego wszystkiego, co mogłoby zakłócać pokój ludu Bożego. To jest właśnie ten szalom, do którego Jezus się tutaj odwołuje. I to słowo szalom jest popularnym żydowskim pozdrowieniem i do naszych czasów, i wtedy, i do naszych czasów. I jak czytamy w jednym ze słowników biblijnych, teologicznych, w szalom kryje się idea niezakłóconej więzi z innymi oraz możliwość realizacji naszych przedsięwzięć. To jest ta idea, którą Bóg nam daje, pokazująca, jakim życie może być, jakim życiem powinno być. Szalom. Życie w pełni tego, co najlepsze. I jak mówi jeden z komentatorów Biblii, Sinclair Ferguson, słowo to niemalże mogłoby być przetłumaczone jako zbawienie. I faktycznie, idąc za tym, jak używa tego słowa apostoł Paweł, pisząc w liście do Rzymian, usprawiedliwieni zatem na podstawie wiary mamy pokój z Bogiem. Stało się to dzięki naszemu Panu Jezusowi Chrystusowi. To faktycznie powiedzielibyśmy, że w słowach Jezusa bardziej chodzi o zakończenie stanu wojny między człowiekiem a Bogiem niż tego stanu wojny, który ma miejsce między ludźmi. No bo właśnie po to przyszedł Jezus, żeby zakończyć tę wojnę, odwieczną wojnę człowieka z Bogiem, kiedy człowiek wypowiedział Bogu wojnę jeszcze w ogrodzie Eden. I w związku z tym, że sami doświadczyliśmy tego, czym jest Boży pokój, to powinniśmy być czynicielami tego pokoju właśnie, w taki sposób. Ale czy chodzi tutaj po prostu o głoszenie Ewangelii? No nie, chodzi o coś więcej. Chodzi o coś więcej, bo to nie jest tylko ta techniczna strona, jak przekazać człowiekowi skutecznie prawdę o zbawieniu, żeby on się nawrócił. Chodzi o pokazanie, jakim jest życie, to Boże życie faktycznie. Tak więc jeszcze raz, o czym mówi Jezus i kogo ma na myśli? Bardziej oczywiste byłoby nazwanie szczęśliwymi, błogosławionymi, czyli szczęśliwymi tych, którzy pokoju z Bogiem doświadczyli i w tym pokoju żyją, ale nie o nich tutaj Jezusowi chodzi, dlatego że błogosławieństwa, one to jest siódme z kolei, tak któreś wybrałem. One mają pewien swój porządek i w tym porządku się to rozwija, że Jezus w swoich błogosławieństwach odwołuje się do tych, którzy zrozumieli, kim są, czyli ubodzy w duchu, to pierwsze błogosławieństwo. Zrozumieli, czego im brakuje, czyli sprawiedliwości Bożej, to jest czwarte błogosławieństwo, którzy łakną i pragną sprawiedliwości. I dlatego oni po doświadczeniu napełnienia Bogiem, który przemienia życie, ten Boży porządek wprowadzają w życie. Czyli następne błogosławieństwa mówią o miłosiernych, o czystego serca i właśnie pokój czyniących. Dlatego to się zwraca do tych, którzy ten pokój będą wprowadzać. Nie ci, którzy jedynie go doświadczają. Dlaczego Jezus błogosławionymi nazywa właśnie tych wprowadzających pokój, a nie jedynie doświadczających pokoju, bo już to też jest oczywiście stanem błogosławionym. Chodzi o to, że wprowadzanie pokoju to właśnie jest coś więcej niż samo głoszenie Ewangelii o pokoju z Bogiem i doświadczenie tego czym jest ten pokój Boży. Dlatego, że nie chodzi o przekazanie idei, chodzi o przekazanie życia. To jest coś znacznie większego. Kiedy skupimy się tylko na tym wąskim rozumieniu Ewangelii jako pewnej idei, którą sobie zdefiniowaliśmy i chcemy ją przekazać w jak najlepszy sposób, to będzie to dalece niewystarczające. Natomiast Ewangelia nie jest jedynie prawdą o Jezusie, Ewangelia jest życiem Jezusa. I tak powinniśmy na nią patrzeć. Dlatego, że to życie Jezusa jest czymś więcej niż słowa. I w ten sposób oczywiście nigdy nie bylibyśmy w stanie oddać istoty Ewangelii w całej pełni, bo to jest coś, co przekracza naszą zdolność przekazu i naszą zdolność zrozumienia nawet, ale jednak jest w tym coś znaczniejszego, coś większego, co nie odwołuje się jedynie do jak najlepszego opisu jakiejś rzeczywistości. To tak jak z opowiadaniem komuś o pięknie Toskanii czy Lazurowego Wybrzeża. Czym innym jest jednak zabranie go w to miejsce. Można najpiękniej to opisać, z dużym talentem literackim. Można nawet zdjęcie zrobić, ale to nie jest to samo, co znalezienie się w samym środku. Bo czym innym są słowa, które mogą nas zaciekawić, ale tu chodzi o widok, chodzi o dźwięk, chodzi o zapach, chodzi o coś nieuchwytnego naszymi zmysłami, pewien duch miejsca, który jest obecny w atmosferze tego miejsca, który porywa nas w zachwycie. I to jest właśnie ta idea tego życia Chrystusa, które się zawiera w tym. Ale to jest to znaczenie pierwotne, które Jezus skierował do swoich słuchaczy tam na górze, gdzie głosił swoje kazanie. Natomiast nauczanie biblijne ma to do siebie, że ono ma jeszcze tą drugą warstwę, tą współczesną, którą wydobywamy dzisiaj. Więc ono ma też ponadczasowe odniesienie moralne, nauczanie Jezusa i to właśnie błogosławieństwo także. Więc w ramach tego określenia pokój czyniący, to będzie się odnosiło do każdego, kto wnosi harmonię w relacje człowieka z człowiekiem także. I to nie jest żadne naciąganie egzegezy tekstu, bo po tym tropem podążają w zasadzie wszyscy komentatorzy kazania na górze, czy Ewangelii Mateusza, czy Łukasza, gdzie te słowa się znajdują. Więc nie ma w tym żadnej nadinterpretacji, żadnego takiego naginania znaczenia, bo teksty biblijne mają swoje różne znaczenia, różne warstwy. Tak więc skupimy się teraz bardziej na tej współczesnej warstwie, na tym nauczaniu moralnym, także dlatego, że nie za wiele w naszych kościołach jest nauczania moralnego tak naprawdę. Wolimy się skupiać na nauczaniu doktrynalnym, na przekazywaniu pewnych prawd duchowych, prawd wiary, natomiast trochę gorzej wychodzi nam to odwoływanie się do prawd życia, tych poza teologicznych prawd. I dlatego właśnie na tym chciałbym się dzisiaj skupić. Tak więc kim są ci pokój czyniący właśnie w tym znaczeniu moralnym? Taka postawa ma dwa swoje znaczenia. Bierne jako człowiek, który jest pokojowo usposobiony do wszystkich innych. To znaczy nie jest agresywny, taki, który nie jest nieprzejednany, nie jest kłótliwy, nie jest przewrażliwiony na swoim punkcie, żeby swoje racje stawiać na ostrzu noża, jeszcze sobie to wszystko rozwiniemy. I drugie znaczenie, to znaczenie czynne, właśnie zaprowadzający pokój. Więc pierwsza postawa to jest, można powiedzieć, takie nastawienie wstępne, bez którego żadne próby zaprowadzania pokoju się nie powiodą, bo najpierw musimy być ludźmi pokoju, żeby pokój wprowadzać. No, nie może pokoju zaprowadzać furiat i choleryk, który sam za wszelką cenę musi postawić na swoim, bo on wywoła jeszcze większą wojnę tak naprawdę. Więc ktoś taki musi mieć nowe i czyste serce. I dlatego światu się to nie udaje zasadniczo, zaprowadzanie pokoju na świecie, bo wysyłani są do tych misji ludzie, którzy no, wydaje się mają kompetencje polityczne, ale nie mają kompetencji duchowych. Nie są ludźmi czystego serca, nie są ludźmi nowego stworzenia. Więc niekoniecznie mają właściwą postawę też wobec siebie i wobec innych. Taka osoba musi być uwolniona od swojego ego, od tego swojego ja, które gdzieś strasznie silnie w nas gra. U jednych bardziej, u innych mniej, ale jest to coś, co jest niezwykle silne. I nie możemy się kierować myśleniem skoncentrowanym na sobie w związku z tym. To z kolei jest efektem zastosowania zasady cichości z drugiego błogosławieństwa. Cisi, czyli pokorni, czyli łagodni, cisi i pokorni, to są właśnie ci, o których Jezus mówił zaraz na drugim miejscu, wymieniając błogosławieństwa. I tak naprawdę wszystkie konflikty, i te międzynarodowe, polityczne, wojenne, i te indywidualne, gdzieś tam między pojedynczymi ludźmi, one zawsze zaczynają się od tego samego, od skupienia się na sobie i chęci skupienia uwagi innych na sobie. Tacy są właśnie ludzie wojny, którzy koniecznie chcą, żeby ich racja była tą racją przyjętą, żeby ich posłuchano, żeby ich argumenty były dominujące. I to są ludzie, którzy, ci ludzie wojny, toczą te wojny z samymi sobą, bo są niepogodzeni z własnymi ograniczeniami i gdzieś muszą to wyegzekwować, roznoszą je później coraz dalej od siebie. I w przeciwieństwie do nich mamy ludzi pokoju, czyli tych czyniących pokój. Oni zdali sobie sprawę z tego, ci prawdziwi ludzie pokoju, nie mówię o tych, których świat nazywa ludźmi pokoju i których obdarza pokojową Nagrodą Nobla, bo to jest zupełnie inna historia. Tu mamy klucz polityczny i tak dalej. Więc mówię o ludziach pokoju w znaczeniu biblijnym, tych czynicieli pokoju, którzy zdali sobie sprawę z tego, że jedyna ich wartość pochodzi od Boga. I nie mają żadnych innych atutów oprócz tych, które dał im Bóg, które pochodzą od Niego. I w zasadzie jedyna wartość ich życiowego dzieła to ta, która posłuży chwale Boga i którą Bóg przyjmie. I już tu widać, że jest to rzeczywistość, której nie da się wprowadzić we współczesnym świecie, bo świat jej nie przyjmie zwyczajnie, ale to nie znaczy, że nie mamy tego robić. Nie da się prowadzić działań Organizacji Narodów Zjednoczonych według zasad kazania na górze, bo jest to niemożliwe. I poniekąd dlatego Organizacja Narodów Zjednoczonych jest skazana na niepowodzenie, bo nie da się prowadzić tych działań według tych zasad i dlatego te działania do niczego nie doprowadzą zasadniczo. I właśnie na tą rzecz, czyli to skupienie się na tym, co posłuży chwale Boga i temu, co Bóg przyjmie, zwraca uwagę Martin Lloyd-Jones, który pisze: zanim staniesz się pokój czyniącym, musisz całkowicie zapomnieć o sobie, ponieważ tak długo, jak myślisz o sobie i ochraniasz siebie, nie możesz prawidłowo wypełniać swojego zadania. Tego zadania, które dał ci Bóg. Które dał ci Bóg, czy w znaczeniu jakiejś tam konkretnej misji, czy w znaczeniu twojego życia, które masz tutaj przeżyć na ziemi. Więc aby to było możliwe w ogóle, żeby takim człowiekiem być, musimy przypomnieć sobie o Bogu, musimy zacząć od tego. Nie o tym, że On istnieje, ale o tym, że od Niego zaczyna się wszystko, co dobre i w zasadzie On jest zawsze punktem odniesienia. Tak więc, żeby serce człowieka mogło być wypełnione pokojem, musi być wierne Bogu, musi być ufające Bogu, musi od Niego czerpać swoją siłę i nadzieję. I właśnie o tym pisze Paweł w liście do Filipian, gdzie znajdujemy w 4 rozdziale te słowa doskonale znane. Nie troszczcie się o nic, ale we wszystkim w modlitwie i błaganiach z dziękczynieniem powierzcie prośby wasze Bogu, a pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, strzec będzie serc waszych i myśli waszych w Chrystusie Jezusie. Więc pokój Boży przyjdzie jako rezultat naszego zaufania złożonego w Bogu. Wszystko zaczyna się tam. I to jest właśnie ten problem, który mamy także ludzie wierzący, że nie zawsze łatwo jest nam tam właśnie umieścić ten punkt początkowy, czyli w Bogu, bo przyzwyczailiśmy się po swojemu, sprawy załatwiać. I stąd właśnie, kiedy we właściwy sposób zaczniemy, to we właściwy sposób będziemy też kontynuować. I zauważymy, że ten pokój będzie się rozprzestrzeniał. Bo tak jak zło się rozprzestrzenia, tak samo dobro się rozprzestrzenia. Czasem o tym zapominamy, bo wydaje nam się, że żyjemy na tak złym świecie, że tylko zło się tutaj rozprzestrzenia, a dobro zawsze będzie tłumione. Ale dobro też może się rozprzestrzeniać, jeżeli nadamy mu właściwy impet, właściwą naturę. Te różne problemy nierozwiązane, związane z spokojem i w skali międzynarodowej, i w skali osobistej, biorą się z tego, że każdy patrzy na problem ze swojego punktu widzenia. Często przy tym szukając jeszcze własnej korzyści, albo przynajmniej chroniąc się przed jakąkolwiek stratą, czy zagrożeniem własnego prestiżu, interesu. I mówię tu też o tych małych sprawach, gdzieś tak, tych małych konfliktach, które toczymy między sobą, nawzajem, też we własnych rodzinach. Dlatego, żeby móc być człowiekiem czyniącym pokój, tym właśnie wzorcowym człowiekiem, o którym mówi Jezus, musimy zrezygnować z zabiegania o swoje. Trudna sprawa. Już na starcie wielu ludzi odpadnie, bo jak się dowiedzą, że muszą zrezygnować z tego, co ich, to nie chcą w tym uczestniczyć. Trzeba zacząć też inaczej patrzeć na ludzi. Jak na ofiary, a nie jak na sprawców. I nie mówię tego po to, żeby ich usprawiedliwić czy uniewinnić. Absolutnie nie w tym rzecz. Tylko po to, żeby zrozumieć, dlaczego tacy są. Dlaczego tacy byli w danej sytuacji. Bo to pomoże nam być w stanie albo próbować przynajmniej im pomóc, zamiast jedynie cieszyć się z ich upadku, który nastąpi, i wyczekiwać na ten upadek. Właściwie jakby nauczanie Jezusa zawsze idzie w kierunku tego, żeby człowieka podnieść, a nie dożyć jego upadku. Trudna rzecz, niezwykle trudna. Jak myślę o Władimirze Putinie, to nie potrafię myśleć o nim inaczej, jak czekając na jego upadek. I to byłby piękny dzień mojego życia, gdybym tego doczekał. A jednak to nie jest ta droga, którą Jezus nam wyznaczył. Nie rozumiemy tego, ale właśnie z tymi czynicielami pokoju tak jest. Więc człowiek czyniący pokój musi inaczej patrzeć na świat. Jego jedyną troską jest chwała Boga wśród ludzi. Nie chwała ludzi Boga, ale chwała Boga wśród ludzi. I to pierwsze też można opacznie zrozumieć, dlatego znowu ważne jest, żebyśmy mieli czyste serce. Co to znaczy chwała Boga wśród ludzi? Chwała Boga wśród ludzi, czyli skupiamy się na tym, żeby Bóg był uwielbiony w danej sytuacji, a nie żeby ludzie Boga jakieś zebrali profity i oni mieli z tego korzyści. Tak więc, co oczywiste, zaprowadzanie pokoju to nie jest, wiadomo, kwestia tylko zadanie polityków, dlatego że istnieje wiele obszarów naszego życia, gdzie ten pokój trzeba zaprowadzać. Jest to nieodzowne, żeby tu się dało przeżyć na tej ziemi dalej. I zwykle w tym kontekście właśnie pokoju, kiedy słowo pokój się pojawia, myślimy oczywiście o wojnach, bo one przynoszą najwięcej wymiernego zła, śmierci, zniszczenia, ale wiele zła, chociaż w innej skali, przynosi też brak pokoju w rodzinach, w życiu pojedynczego człowieka, czy w kościele, czy w społeczeństwie. Tam wszędzie jest niezbędny pokój, szalom, właśnie to. Jest wiele miejsc, w których czyniciele pokoju mają pełne ręce roboty, albo mieliby, gdyby się tego podjęli tak naprawdę. Nie każdy z nas ma wpływ na wielką politykę i te wielkie decyzje dotyczące świata, ale każdy bez wyjątku może wywrzeć wpływ na to, czy z jego życia wynika dobro, czy zło. Czy z jego życia coś dobrego płynie dla innych, czy wręcz przeciwnie. I tu nikt się nie może obronić, że on to przekracza jego możliwości, bo nie przekracza. Pomyślmy, jak wiele może się zmienić, jeśli chodzi o jakość naszego życia ze względu na postawę człowieka pokoju w miejscu, gdzie on funkcjonuje na co dzień. Jak wiele taka postawa człowieka pokoju może zmienić w tym miejscu, gdzie on funkcjonuje na co dzień. Najlepiej ująć to w postaci kontrastu. Wyobraźmy sobie o ludziach, którzy wprowadzają niepokój albo kłótnie, albo złość w nasze życie. Nie jest trudno sobie wyobrazić, bo czasem wystarczy się cofnąć o 2 godziny, czasem o 2 dni, czasem o 2 tygodnie i już mamy gotowe przykłady, prawda? Ale pomyślmy też sobie o tym, kiedy my wprowadzamy dysharmonię w życie innych ludzi. I tu też czasem wystarczy się cofnąć o 2 godziny, czasem o 2 dni i tak dalej. I mam doskonałą tego świadomość, że ja też jestem człowiekiem, który wprowadza dysharmonię. Nie w sposób nieuświadomiony często. Przez jakieś pretensje, złośliwe uwagi, brak cierpliwości, brak wyrozumiałości dla innych ludzi, dla ich błędów czy uchybień. Więc nie chodzi o to, żeby nie wymagać od innych, ale o to, żeby nie robić tego w sposób obraźliwy, żeby nie robić tego w sposób pełen agresji czy choćby nieuprzejmości. To jest ten jeden ze sposobów wprowadzania pokoju. Pomyślmy o złych doświadczeniach, o zmarnowanych dniach, czy może całych tygodniach, które wynikają właśnie z takiej postawy, kiedy zderzyliśmy się z kimś, kto wprowadził tyle zamieszania, tyle chaosu, tyle zła, albo kiedy, i to jest trudniej już na to się zdobyć, kiedy my mogliśmy coś takiego w życiu innego człowieka wprowadzić. Więc teraz wyobraźmy sobie zupełnie odwrotną sytuację. Wyobraźmy sobie, gdyby tego nie było, gdyby to się nie wydarzyło. O ileż nasze życie byłoby piękniejsze, przyjemniejsze, zdrowsze. Właśnie gdybyśmy my byli takimi ludźmi pokoju, gdybyśmy wokół siebie mieli takich ludzi pokoju, o ile przyjemniej żyłoby się na ziemi. Ja nie mówię o tym, że tu wystarczy w 3 krokach i to osiągniemy w ciągu 3 tygodni, wprowadzimy program naprawczy i tak dalej. Nie, ja mówię o tym, jak mogłoby wyglądać życie, gdybyśmy o tym pomyśleli i gdybyśmy chcieli być ludźmi, czynicielami pokoju właśnie. I to nie wymaga pieniędzy, zmian trudnych do wprowadzenia ze względu na jakieś środki techniczne, jakiś status materialny czy warunki intelektualne czy cokolwiek. To naprawdę trzeba niewiele w tym względzie. W zasadzie trzeba jednej rzeczy, zmienionego serca. Mało i dużo. Jedna rzecz, która zmienia wszystko, ale to jest rzecz, która wymaga gruntownej rewizji naszego życia. Oczywiście nie wystarczy powziąć postanowienie o zmianie, bo to tak nie działa niestety. Tu trzeba zmiany serca. Dobra wiadomość jest taka, że w tej kwestii nie ma kolejek, tak jak do transplantacji serca jako tego organu fizycznego, bo tutaj Jezus w zasadzie czeka od zawsze na tych, którzy chcieliby doznać takiej duchowej transplantacji i jest gotowy to zrobić. Więc wszystko trzeba zacząć w tym miejscu, od zmiany w swoim wnętrzu. I to w zasadzie na tym polega cała Ewangelia. Zmiana musi się zacząć we wnętrzu człowieka. I jeśli od tego nie zaczniemy, to nigdzie nie dojdziemy. Więc najpierw musimy być nosicielami pokoju we własnym życiu. Potrzebujemy pogodzić się sami ze sobą. I to jest czasem najtrudniejsza walka tak naprawdę. Żeby sam ze sobą człowiek znalazł tę harmonię. Bez tego nie ma sensu iść dalej, bo nigdzie nie dojdziemy. Jeśli nie mamy tego poczucia wewnętrznego pokoju. Dlatego wielu ludzi toczy nieustającą wewnętrzną walkę z samymi sobą, nie akceptując siebie, swojego postępowania, swojego otoczenia. I ta autoagresja przeradza się w agresję skierowaną do innych ludzi, bo ich własne życie w ten sposób eksploduje. Więc chcieliby być kimś innym niż są. I co gorsza, nie tylko sobie robią krzywdę, ale też innym robią ją. Więc dobrze, gdyby chodziło tylko o nasze serce w tych konfliktach. Gorzej, że chodzi o okoliczności życia, które chcielibyśmy zmienić. Czyli walczymy nie z tym, z czym powinniśmy walczyć. I tu chciałbym parę słów poświęcić tej dziedzinie, jaką jest budowanie pokoju w swojej rodzinie. Tym bardziej, że to rodzina jest dzisiaj najsłabszym ogniwem naszej cywilizacji, która też do najsilniejszych nie należy. I to jest zaniedbane pole, bo politycy wolą skupiać się oczywiście na problemach, które windują w górę ich poparcie sondażowe czy kapitałowe. Dlatego mówią o jakichś zagrożeniach klimatycznych czy ochronie środowiska, o prawach mniejszości, nawet o prawach zwierząt. To dziwo, nie mówią o zagrożeniach dla rodziny. Może dlatego, że musieliby mówić o własnych rodzinach, które są zagrożone przez nich samych. I musieliby szukać zmiany w sobie, a nie atakując tych politycznych oponentów, co jest dużo łatwiejsze, w nich upatrując całego zła. Więc coś ewidentnie poszło nie tak w tym świecie, w którym żyjemy, że coraz więcej małżeństw się rozwodzi, coraz częściej ludzie wybierają nieformalne związki, coraz więcej dzieci rodzi się poza tymi związkami formalnymi. Tymczasem szczęśliwy dom to ten, w którym Chrystus jest postacią centralną. I to nie odkrywam tu żadnej Ameryki, to jest banalna prawda, tyle że nieczęsto stosowana. Więc człowiek otrzymuje od Boga wszystko, czego mu potrzeba, aby być kochającym i troskliwym małżonkiem, rodzicem czy dzieckiem, bo to jest kwestia tych różnych ról, które dotyczą rodziny, nie tylko samych rodziców. I to jest tak naprawdę nasze największe zadanie na ziemi, zadbać o swoje domy i o swoje rodziny, bo dopiero tam, kiedy zostawiamy tam kochanych przez nas ludzi i jesteśmy kochani przez nich, dopiero stamtąd możemy ruszać w świat, żeby głosić Ewangelię. Jeśli robimy to mając bałagan we własnych domach i we własnych rodzinach, to zrobimy bałagan też dalej. I to nic nie da, że pięknie przedstawimy Ewangelię, to nie będzie miało mocy. Bóg się do tego nie przyzna. I dziwne, że ludzie nie chcą tego zrozumieć. Także ewangeliści, zawodowi ewangeliści nie chcą tego zrozumieć. Nie mówię, że wszyscy, ale część z nich, którzy poszli, idą dalej głosząc Ewangelię, a jednocześnie mają w swoim życiu bałagan. Po prostu. Więc szkoda że zaprowadzanie pokoju wśród swoich najbliższych, i zwróćmy uwagę na to słowo, najbliższych właśnie, traktujemy jako coś mało ważnego, skupiając się na obcych, myśląc, że głoszenie Ewangelii czy robienie czegoś dla innych jest ważniejsze niż robienie czegoś dobrego dla swoich. Mówię o swoich najbliższych. Tymczasem taki Bóg ustanowił porządek. Stąd dalej, a nie stamtąd ruszamy gdzieś. I to oczywiście, że naprawianie relacji z małżonkiem, czy z dziećmi, czy dzieci z rodzicami nie jest łatwą sprawą, kiedy długo pracowaliśmy na taki efekt, który mamy w danym momencie, ale tu znowu przychodzi z pomocą Jezus, który mówi, co się tyczy tego, jeśli coś możesz, to wszystko jest możliwe dla wierzącego. Wszystko jest możliwe dla wierzącego. I wiecie, ja jestem takim naiwnym człowiekiem, i cieszę się poniekąd, że tej naiwności nie utraciłem, że wierzę, że wszystko jest możliwe dla wierzącego. Że jeśli w rodzinie jest konflikt, to wszystko jest możliwe dla wierzącego. I nie ma takiego konfliktu, którego Bóg nie byłby w stanie uzdrowić. Jeśli konflikt nie zostaje uzdrowiony, to nie dlatego, że Bóg nie nadążył albo nie przyszedł, tylko dlatego, że jedna ze stron nie chciała tego. Jedna ze stron przynajmniej, a czasem obie strony nie chciały tego. I teraz, jak to ma działać w praktyce? Bo to zawsze dużo trudniej jest powiedzieć jak, niż powiedzieć co. Więc kilka takich refleksji na ten temat. Po pierwsze, uczysz się nie mówić. Trudna sprawa, prawda? Nie mówisz, co czujesz w danym momencie, bo to może przynieść wojnę. Wielu ludzi wychodzi z założenia, że szczerość jest najważniejsza i tą szczerością zabili już masę ludzi. Można powiedzieć, że są masowymi mordercami przez swoją szczerość. Taką szczerość, która morduje. Więc całkowita szczerość nie zawsze jest pożądana i to nie ma nic wspólnego z fałszem. To jest przemilczenie, żeby nie dać się sprowokować albo nie sprowokować kogoś. Chyba, że ktoś chce kogoś sprowokować i robi to świadomie. Ale to też nie jest dobre. Po drugie, uczysz się nie mieć ostatniego zdania, uczysz się nie mieć racji za wszelką cenę. Dokładnie tak jak pisze Jakub w swoim liście: wiedzcie to, umiłowani bracia moi, a niech każdy człowiek będzie skory do słuchania, nieskory do mówienia, nieskory do gniewu. Jakie trudne nie mieć własnego zdania, znaczy tego ostatniego zdania, racji za wszelką cenę. Jak kochamy to, że mieliśmy ostatnie słowo i ta druga strona już nic nie powiedziała. Czujemy się zwycięzcami, ale tak naprawdę przegraliśmy tę batalię, bo ktoś wyszedł i już dalej się nie da rozmawiać. Po trzecie, uczysz się nie powtarzać rzeczy, które ranią innych. I tak naprawdę doskonale wiemy, które rzeczy ranią innych. To nie tak, że mówimy coś, tak po prostu nam się wymknęło. Owszem, może nam się wymknęło w sensie wypowiedzenia pewnego słowa, ale tak naprawdę wiemy dobrze, że to słowo rani. I jak mówi perskie przysłowie, trzech rzeczy nie da się zatrzymać i powrócić do stanu wcześniejszego, czyli strzały wypuszczonej z łuku, czegoś tam jeszcze i wypowiedzianego słowa właśnie. Więc po czwarte, uczysz się umieszczać sytuację w kontekście nauczania Ewangelii, czyli nie odpowiadasz złem za zło. Widzisz w źle czyniącym ofiarę, a nie kata i wtedy łatwiej jest komuś pomóc, niż czekać właśnie na jego potknięcie, żeby się o niego modlić, a nie przeklinać. Kiedy jest w potrzebie, przyjdziesz mu z pomocą, zamiast mieć satysfakcję, że mam cię. Więc to jest ta sytuacja. Kontekst Ewangelii jest kluczowy dla nas. Dzisiaj to jest taki paradoks naszych czasów, kiedy chrześcijanie wolą czasem się odwoływać do pewnych zasad jakiejś tam psychologii behawioralnej, do zasad, które mówią o tym, że musimy postawić na swoim, musimy mieć swoje ja i tak dalej pielęgnowane, zamiast się odwoływać do zasad Ewangelii, które są kompletnie inne. I w końcu po piąte, uwaga od samego apostoła Pawła z listu do Rzymian z 12 rozdziału. Jeśli tedy łaknie nieprzyjaciel twój, nakarm go, jeśli pragnie, napój go, bo czyniąc to węgle rozżarzone zgarniesz na jego głowę. Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj. No to słowa, które same w sobie są tematem na całe kazanie, więc ja tu tylko chcę je zostawić do nas, do naszego rozważania w wolnej chwili. Jeśli łaknie nieprzyjaciel twój, nakarm go, jeśli pragnie, napój go. Zrób coś, co przeczy całej zasadzie postępowania wobec nieprzyjaciela, gdzie chodzi o to, żeby go dobić. A tutaj mamy go podnieść. I w końcu po szóste, bądź gotowy do czynienia pokoju zawsze i wszędzie. Bez wyjątku. Bo to jest nasze powołanie. Być czynicielami pokoju. Trudne? Pewnie tak. A jednak tak ważne, że warte każdej ceny, każdego wysiłku, który trzeba włożyć w to dzieło. I zbliżamy się do końca, już bardzo szybko będzie ten koniec. Więc każde błogosławieństwo kończy się czymś w rodzaju nagrody. Bo jest ta druga część, która mówi, że oni, jeśli tacy są, to z jednej strony są ubłogosławieni, czyli nagrodą jest to, że szczęśliwy jest człowiek, który w ten sposób postępuje, ale jest jeszcze jakby taki bonus dodatkowy. Więc w tym przypadku błogosławieni są czyniący pokój, bo oni synami Bożymi będą nazwani. Co to znaczy, że będą nazwani synami Bożymi? To wynika po części ze specyfiki języka hebrajskiego, który jest Jezus nauczał po aramejsku, czyli w takim języku pokrewnym, a oddane to zostało po grecku. Więc cała myśl jest jakby tutaj hebrajska. Więc język hebrajski nie ma zbyt wielu przymiotników, opisuje rzeczywistość właśnie w taki sposób, że syn pokoju zamiast pokojowy człowiek. Syn pociechy zamiast pocieszający i tak dalej. Więc synowie Boży to są ci, którzy wykonują Bożą wolę. To są ci, którzy wykonują służbę Bożą. William Barclay tak sparafrazował ten werset. Jakże szczęśliwi są ci, którzy normują stosunki pomiędzy ludźmi, oni bowiem wykonują dzieło Boga. I to jest bardzo ciekawe, właśnie w tej drugiej części, bo na niej się teraz skupimy, oni wykonują dzieło Boga. O różnych rzeczach ludzie myślą, w jaki sposób chcieliby wykonywać dzieło Boga. A ja myślę, że Bóg myśli przede wszystkim o takim dziele. Jeśli mielibyśmy coś wykonywać dla Niego, to właśnie to, czynić pokój, zaprowadzać pokój. Na tych wszystkich poziomach naszego życia społecznego, w którym uczestniczymy, od swojego domu, od swojego wnętrza, poprzez swój dom, swoje otoczenie, aż po cały ten świat, w którym żyjemy. Więc szczęśliwi są dlatego, bo są zaangażowani w to, co jest dziełem Boga, bo to jest najlepszy obszar zaangażowania, jaki może być. Boga, który jest Bogiem pokoju. A Jezus, Syn Boży, był najlepszym wykonawcą tej zasady, przynosząc pokój na ziemię. Pokój z Bogiem, pokój wśród ludzi. Natomiast my jesteśmy Jego naśladowcami w najlepszy sposób wtedy, kiedy kontynuujemy właśnie Jego dzieło. A nie wtedy, kiedy się tylko powołujemy na Niego, co jest dużo łatwiejsze oczywiście. Nazwani są synami Bożymi, czy nazwani będą synami Bożymi, czyli inaczej mówiąc, będą przyjęci przez Boga jako Jego dzieci, jako Jego synowie, jako Jego dzieci. Może nas to nieco rozczarować, bo powiemy sobie, ale nic nie zyskujemy, bo to już mieliśmy. Już nawet w pierwszym błogosławieństwie w ten sam sposób jest to dopełnione. Ale czyniący pokój to nie są ci, którzy szukają swego, prawda? To nie są ci, którzy robią to dla nagrody. To tacy łowcy nagród. To są ci, którzy robią to, co właściwe, którzy robią to, co słuszne, nie dlatego, że to jest wysoko nagradzane, ale dlatego, że to jest słuszne, dlatego, że tak należy, że tak powinno się robić. Więc trochę zapomnieliśmy może o tym, że bycie chrześcijaninem zobowiązuje nas do pewnego rodzaju życia, które jest zdecydowanie inne od tego, które jest udziałem pozostałych ludzi na ziemi. Ale może właśnie w tym tkwi ta największa siła chrześcijaństwa, że ono jest zupełnie inne i ono ma być zupełnie inne. Więc błąd popełniają ci ludzie, którzy myślą, no, musimy z tym światem się jakoś tak zaprzyjaźnić i prowadzić tę politykę appeasementu, czyli ugłaskiwania świata, żeby mu się nie narażać, żeby mu nie wchodzić pod koła. Odwrotnie. Mamy być tymi, którzy są całkowicie inni i którzy mówią, król jest nagi. Wtedy, kiedy rzeczywiście tak to wygląda. A król jest nagi. Taki ten świat jest. Więc szczęśliwi są ci, którzy wprowadzają pokój na świecie. I wielkie dzieło Jezus przed nami zostawił. Wielkie dzieło o wielkim znaczeniu. I chwała Mu za to. Amen. Powstańmy do modlitwy.